Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Barbara Banaś jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy o Henrym Moorze. Moorze tak bardziej to
Moorze.
No bo tak nie do końca jak Anglicy mówią, to oni tak nie mówią Moore tak 100%.
Oni tak gardłowo mówią. Tak
właśnie. Ja pozwolę sobie zacząć od jednego z moich ulubionych wątków odłączenia perfekcyjnego przez Brytyjczyków. Kultury wysokiej i niskiej. U nich się to udaje jak mało komu i jakiś materiał, którego szukałem, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy o Henrym Moorze, zaczynał się od takiego stwierdzenia, że Henry Moore już na długo przed Damianem Hirstem wiedział, jak zarobić pierwszy milion na własnej sztuce. I to bardzo ładne, bo to jest to właśnie łączenie, kiedy oni sobie chętnie o swoich artystach rozmawiają, choćby z tej perspektywy, no ale faktycznie, no to, a materiał nazywał się, to był materiał telewizyjny, że to największy rzeźbiarz w historii.
No niewątpliwie Brytyjczycy mają ogromny sentyment do Moora. Wystarczy powiedzieć, że był to pierwszy artysta żyjący, o którym BBC nakręciła film dokumentalny w latach 50.
Kiedy o artystach się jeszcze w telewizji...
Kiedy się specjalnie o nich nie mówiło.
No tak? Właśnie. I to Moore właśnie, który... No bo chyba był w takim razie bardzo bogatym, majętnym człowiekiem z tej swojej sztuki, niczym wspomniany Damian Hirst.
Nie zaglądałam na konta Henry'ego Moora, ale niewątpliwie był to człowiek, który się wzbogacił na sztuce, ale bardzo rozsądnie potrafił swoim majątkiem dysponować. Przede wszystkim jeszcze za życia stworzył fundację Henry'ego Moora, która miała służyć właśnie zabezpieczeniu jego spuścizny. Jednocześnie już myślał wtedy perspektywicznie, że to miejsce, w którym pracował od lat 40., czyli jego posiadłość w Peregrine, stanie się taką przestrzenią dla innych artystów. Tak on sobie to wyobrażał. No i fundacja, która działa od lat 80., właśnie tym się, czy końca 70. tym się zajmuje.
To do Henry'ego Moora wrócimy. Wrócimy do, czy też opowiemy, mam nadzieję, trochę o bardzo ciekawym wątku wrocławskim, bo ta przeszłość wrocławska związana z Henrym Moorem jest naprawdę bardzo ciekawa. Natomiast skąd taki pomysł, żeby w ogóle Henry Moore pojawił się przed i w Pawilonie Czterech Kopuł? No to dość oczywiste. To wszystko tam pasuje nawet, prawda? To Henry Moore do tych wnętrz.
Przede wszystkim Henry Moore chyba dziś współcześnie kojarzy się odbiorcom z wielkoformatowymi rzeźbami, monumentami, które stoją w przestrzeni. Czy to w przestrzeni krajobrazu wiejskiego, czy też w przestrzeni miejskiej. I nam udało się na tę wystawę cztery takie obiekty z Wielkiej Brytanii ściągnąć, przy pomocy wielkich dźwigów postawić.
Jak to jedzie
Pawilonem.
W ogóle? Taka sztuka jedzie przecież niezwykle cenna i jeszcze to wcale niełatwa do zapakowania.
Jest niełatwa do zapakowania. Oczywiście to są specjalne transporty, specjalne skrzynie, specjalne zabezpieczenia. Tutaj nad wszystkim czuwa właśnie fundacja, która jest jakby organizatorem tego typu przewozów.
I która już wie, jak Henry'ego Moora przewieźć.
Oni doskonale to wiedzą. Było to zresztą pasjonujące oglądać, jak skrzynie z tej płyty transportowej były przenoszone wielkim dźwigiem ponad drzewami stojącymi czy rosnącymi przed pawilonem i potem miękko lądowały na trawie, a potem następnie bardzo pieczołowicie otwierano tu pudełeczko, a tam w środku taki niewielki czterotonowy obiekt się znajdował, który trzeba było specjalnie rozparcelować. On jest tam zabezpieczony strukturami, takimi konstrukcjami drewnianymi, żeby się w tej skrzyni nie przesuwał. No i James Cooper, konserwator z Fundacji Henry Moora, w specjalnie skonstruowanych butach, które wzbudziły tutaj zachwyt naszego zespołu montażystów.
Ale co to znaczy specjalne buty? One jakieś wyglądają na wyjątkowo specjalne?
One były naprawdę niezwykłej urody, ścielęcej skórki, na specjalnej podeszwie, tak żeby się nie ślizgały na tej strukturze brązu, a jednocześnie nie uszkodziły go, także rzeczywiście wyglądał jak Robin Hood, który się tam wspina i rozdemontowuje te poszczególne zabezpieczające elementy. No i później rzeczywiście precyzja, z jaką postawiono na przygotowanych przez nas postumentach te rzeźby, to wyglądało prawie jak koncert, muszę powiedzieć, bo on delikatnymi ruchami ręki kierował tym mistrzem dźwigowym.
Dyrygował.
Dyrygował i co do milimetra odmierzonego trafili w te punkty, które sobie wyznaczyli.
Bo to te prace ogromne, a w środku na wystawie także zupełnie maleńkie.
A w środku także zupełnie maleńkie i drobne i to wszystko tak naprawdę po to, żeby pokazać naszym widzom, naszym gościom, w jakie spektrum tej aktywności Mura było, jak on pracował nad swoimi rzeźbami, a jest to artysta niezwykle ciekawy, dlatego że on, staramy się tutaj pokazać także kulisy właśnie jego warsztatu, to dochodzenie do formy, to co w latach 50. się mówiło o rzeźbie współczesnej, że to rzeźba z dziurą, prawda, ażur, ten, który Mur wprowadził, taki biomorficzny, on był wynikiem obserwacji natury. Mur uwielbiał spacerować, uwielbiał z tych spacerów przynosić w kieszeniach różne drobiazgi, gdzieś znajdowane przy drodze, co i nam się często przecież zdarza, tak? Kamyczki, jakieś tam wypolerowane patyki. I oglądał te obiekty, oglądał je, obserwując, w jaki sposób natura ukształtowała te powierzchnie, jakie właśnie wydrążyła, jakie struktury z tego powstają.
Tak, znalazłem nawet gdzieś, to też przy okazji, przygotowując się z kolei, właśnie taki krótki film telewizyjny o tym, jak on wyjmuje gdzieś tam z szuflady takie patyczki, które gdzieś tam w wodzie się wyżłobiło odpowiednio. Mówi, no właśnie, to jest to.
Tak. I on jakby starał się przenosić ten świat ukształtowany przez naturę w obszar swojego świata rzeźby, a jednocześnie bawił się ze skalą. To go pasjonowało, jak skala zmienia się poprzez działania optyczne. Słynne są właśnie także jego próby z badaniem jakby przestrzeni i bryły w przestrzeni, kiedy przygotowywał niewielkie obiekty rzeźbiarskie, wychodził w plener, ustawiał je bardzo blisko obiektywu aparatu fotograficznego i one się jak gdyby monumentalizowały w tym widoku fotograficznym, prawda? I on sobie potrafił wyobrazić, jak w innej skali one będą mogły zagrać w przestrzeni.
Radio Wrocław, kultura, sztuka.
To może teraz, jeśli możemy, wrócimy do Wrocławia i poprzedniej wizyty dzieł Henry'ego Mura w naszym mieście. To jest bardzo ciekawy wątek. Dlaczego, to może sobie o tym powiemy też za chwilę, tylko dla mnie to jest o tyle ciekawe, bo to wyraźnie można przeczytać w tej publikacji, która jest z nami tutaj, proszę rzucić okiem, i w opisie wystawy, że to był taki reprezentant, taki bardzo mocny sztuki tego już zgniłego Zachodu, przed chwilą alianci, no ale teraz już ten zgniły Zachód, ci kapitaliści, więc jakoś to się udało tutaj wszystko przemycić, pomieścić tego Mura. A on tu przyjechał wcześniej chwilę, już teraz wiem, z rozmowy sprzed sekundy, bo był jurorem w Polsce.
Z Murem to bardzo ciekawa jest historia, z tą, można powiedzieć, recepcją jego twórczości, bo tak naprawdę w Polsce jego prace pojawiły się po raz pierwszy w 1948 roku na wystawie, która zorganizowana została między innymi z inicjatywy British Council i prezentowana była w Muzeum Narodowym w Warszawie. To była wystawa młodej sztuki brytyjskiej, ale tam paradoksalnie prezentowane były nie rzeźby Henry'ego Mura, tylko jego rysunki. Także można powiedzieć, że taki zwiastun w 1948 się pojawił. No a potem, jak doskonale wiemy, 1949-50 rok to jest wejście doktryny socrealistycznej i negacja tego wszystkiego, co niosła ze sobą awangardowa sztuka Zachodu. I wówczas Henry Mur również był na tapecie, ale pokazywany jako negatywny przykład.
Właśnie, bo to
tego
też
artysty zwyrodniałego, który deformuje postać ludzką.
Jednocześnie często pokazywany tam.
I bardzo często pokazywany, dzięki czemu, można powiedzieć, polscy odbiorcy mogli się choćby przez pryzmat tego złej oceny z tą twórczością opatrzyć. Na szczęście okres ten nie trwał zbyt długo i już w okresie odwilża, więc po 1955 roku, te nowinki z Zachodu coraz intensywniej zaczęły do Polski docierać. Mur pojawił się jako przewodniczący jury konkursu architektonicznego, który został zorganizowany w poszukiwaniu formy upamiętnienia obozu Auschwitz-Birkenau, a później w 1959 roku zawitała do Polski wystawa przygotowana właśnie między innymi z inicjatywy British Council, ale także ze zbiorów żony Henry'ego Mura, Iryny Mur, która prezentowana była w kilku miastach w Polsce i tak trafiła do Wrocławia i można powiedzieć, że wówczas również Muzeum Wrocławskie, nazywane wtedy jeszcze Śląskie, było organizatorem tego przedsięwzięcia, a miało ono miejsce w ratuszu wrocławskim.
No ciekawe, tam tyle się dzieje w tym ratuszu wizualnie, naturalnie, te łuki, wszystko, te kolory, te cegły.
To było rzeczywiście niezwykłe przedsięwzięcie. Przyznam szczerze, że przygotowując katalog tej wystawy, zdecydowałyśmy razem z Iwoną Dorotą Bigos, która jest tutaj moją partnerką w przygotowaniu tej prezentacji we Wrocławiu, że opowiemy właśnie o tej wystawie pierwszej z lat 60. i szukałyśmy osób, które tę wystawę widziały, żeby dowiedzieć się, jakie są ich wspomnienia, jak ona została zapamiętana. Przeprowadziłyśmy kilka wywiadów, między innymi z rzeźbiarzem, profesorem Leonem Podsiadłym, z panią profesor Krystyną Sybińską, pytając ich o to, czy po pierwsze byli na tej wystawie i co w pamięci im z tej wystawy zostało. I wyszły z tego bardzo ciekawe wspomnienia, bo to byli wówczas młodzi ludzie, którzy właśnie wkraczali w ten świat sztuki, więc percepowali bardzo intensywnie to wszystko, co było im dane.
Tak jak patrzę na sztukę, na to, co robi Barbara Cybińska, to myślę, że dużo tam zostało z tego mura.
Myślę, że żaden artysta tak naprawdę nie przyzna się do takich bezpośrednich fascynacji czy koneksji, ale sam sposób myślenia o formie, o tym, czym ona jest właśnie wobec przestrzeni, wobec krajobrazu, to niewątpliwie mur był tutaj takim ważnym bodźcem. No i udało nam się też znaleźć niezwykle interesujące zdjęcia z tej ekspozycji. Te zdjęcia możecie Państwo w Pawilonie Czterech Kopów w takiej krótkiej prezentacji obejrzeć. Jest to o tyle ciekawe, że wystawa odbywała się we Wrocławiu w styczniu. To musiał być bardzo mroźny czas, bo widać gości tej wystawy odzianych w takie palta grube, ciężkie, w jakichś walonkach ociekających niemalże deszczem. I trwała zaledwie 4 tygodnie, a zdołała przyciągnąć do ratusza 10 tysięcy widzów. A więc niewątpliwie było to wydarzenie artystyczne, wystawiennicze, które no, odegrało swoją bardzo istotną rolę.
Aha, i to wspomnienie też dotyczyło tego, jak tam była odbierana ta wystawa, że ludzie przychodzili i dużo o tej wystawie się mówiło wtedy.
Dużo się bardzo mówiło o tej wystawie, tak. Mam nadzieję, że o tej naszej też się będzie mówiło.
No teraz troszkę inaczej, bo dużo w ogóle
oczywiście
się dzieje.
Znaczy, mnie się wydaje, że wtedy mur przyjechał, jeśli tak można powiedzieć, czy jego pracę jako tego najbardziej popularnego artysty współczesnego.
No właśnie,
prawda?
bo
wtedy
wszystko.
To był artysta w istocie współczesny. Dzisiaj oglądamy go już przez pryzmat artysty klasyka XX wieku, tak? Więc jednak ta ranga jak gdyby tej postaci już uległa nieco zmianie.
Okej, okay, to tu zrobimy sobie przerwę. Ja tylko przeproszę, że zrobiłem z profesor Cybińskiej Barbary, to przecież Krystyna, ale to jakoś tak się...
Tylko dlatego, że ja tu jestem.
No najpewniej, więc za chwilę wrócimy jeszcze do opowieści o Henrym Murze.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
To jeszcze na chwilę wracamy do Henrygo Mura, którego obiekty oglądać można w Pawilonie Czterech Kopu. A ile tych obiektów właściwie? W sumie nie tak nie policzyłem.
To można powiedzieć jest kameralna wystawa, bo obiektów jest 23, przy czym tak jak powiedziałam rozpiętość gabarytowa olbrzymia, od dwóch ogromnych form kilkutonowych, które stoją przed pawilonem, po zupełne drobiazgi, które kryją się we wnętrzu. Ale jest to wystawa, która pokazuje jak gdyby całe spektrum i gamę zainteresowań tematycznych artysty, a wśród nich te, które są może najbardziej rozpoznawalne, czyli figury leżące w różnych swoich wariantach, a także tematy animalistyczne. No i jest też jeden łącznik z wystawą wrocławską z 60 roku. Jedna z rzeźb, która wówczas gościła we Wrocławiu, przyjechała do Wrocławia ponownie.
Która to jest ta?
A niech to będzie tajemnicą, niech ciekawe. Państwo przyjdą do pawilonu i poszukają, która to jest rzeźba.
Trzeba sobie zajrzeć w internety najlepiej, bo to wy na choćby
jest specjalnie
Facebooku.
Wyeksponowana właśnie obok prezentacji, która pokazuje tamtą poprzednią wystawę ze zdjęciem ukazującym tę rzeźbę w anturażu wnętrz ratusza.
No ciekawe, to proszę sprawdzać. Zresztą polecam też znaleźć te zdjęcia z pierwszej wystawy, tej z lat 60., końcówka 50.
Tak, to był styczeń 1960 roku.
Mroźny styczeń, wszak przynajmniej wynika z tych zdjęć. Proszę sobie znaleźć, bo to ciekawe. Zapraszamy i co? No jak zwykle w Pawilonie Czterech Kopuł też sporo wydarzeń wokół wystawy.
Tak, ja myślę, że to można przeczytać oczywiście na stronie internetowej, natomiast chciałabym Państwa zachęcić, a w każdym razie poinformować o wydarzeniu, które będzie trwało tylko jeden raz, w związku z tym będzie niepowtarzalne, a mianowicie obradach sesji Rzeźba Tutaj, którą organizujemy wspólnie z Centrum Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie ta wystawa była pokazywana w pierwszej odsłonie w czasie wakacji. Po wystawie we Wrocławiu trafi do Muzeum Narodowego w Krakowie. I to spotkanie, ta konferencja 20 października, to będzie spotkanie specjalistów, którzy zajmują się rzeźbą w krajobrazie, którzy prowadzą i promują parki rzeźby. Więc myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie dla tych wszystkich osób, dla których właśnie ten styk sztuki i natury jest interesujący.
20 października?
Tak jest, w pawilonie Czterech Kopów.
To wydarzenie otwarte dla wszystkich jest?
Dla wszystkich, każdy może przyjść i uczestniczyć.
No i teraz sobie tak myślę, spoglądając na okładkę tego katalogu, tego albumu ogromnego i też na to, co widać przed, że on jednak lubi ten mur, te jego rzeczy, jak one są w przestrzeni, jak gdzieś nie ma obok innego mura. Chyba jest mu wtedy najlepiej.
Jak nie ma muru obok niego, tak, to on to lubi. Chociaż, jak stwierdziła kuratorka brytyjska wystawy, Hannah Higham, w momencie, kiedy policzono w fundacji, ponieważ fundacja zajmuje się właśnie tą specyfikacją, można powiedzieć, dorobku artysta, więc liczeniem wszystkich obiektów istniejących, że statystycznie najwięcej dużych, dużoformatowych rzeźb wykonał artysta na potrzeby przestrzeni miejskiej, a wcale nie w krajobrazie.
Ciekawe. To właśnie na koniec chciałem o tym pomówić, o tym, jaka to była skala gwiazdorstwa Henry'ego Moore'a, bo od tego zaczęliśmy, że był już majętnym artystą, a na waszej wystawie sporo można się dowiedzieć o tym, że no właściwie no jeździł po świecie i tworzył kolejne obiekty.
Jeździł po świecie, ja myślę, że takim przełomem w jego aktywności artystycznej była oczywiście nagroda, którą otrzymał na Biennale w Wenecji w 1948 roku. I ta nagroda pociągnęła za sobą taką listę długą zamówień właśnie na rzeźby, które miały zdobić przestrzenie miejskie przed ważnymi budynkami, między innymi dla UNESCO w Paryżu przygotowywał jedną ze swoich leżących figur. Stał się po prostu artystą modnym, chociaż nie był skandalistą. Jedna żona przez całe życie, jedno dziecko szczęśliwe, szczęśliwe pożycie, gdzieś tam schowany właśnie w tych urokliwych przestrzeniach wokół Perry Green, tak jak sobie wyobrażamy tą angielską posiadłość z zielono-trawiastymi wzgórzami. Ale miał moc taką oddziaływania na wyobraźnię. A poza tym te rzeźby mają rzeczywiście to w sobie, że chce się być blisko nich, chce się je oglądać z różnych stron. Powiedziałabym nawet, że chce się je dotykać, co oczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, w muzeum nie jest możliwe.
Ale to na zewnątrz można chyba. Czy też nie powinniśmy zachęcać?
Nie możemy zachęcać, niestety. Ale ubolewam.
Ale rzeczywiście jest to miłe spędzanie czasu z tymi rzeźbami. Można sobie pozwolić na kolejną wizytę, na kolejne jeszcze raz, bo to tam zawsze sobie miło kolejny raz zagra. Zresztą rozmawialiśmy o tym już 2 tygodnie temu, zapowiadając tą wystawę i Tomasz Domański mówił trochę, na przykład Tomasz Domański, który przecież też bardzo ciekawy wrocławski artysta rzeźbiarz, o tym, jak świetnie się ogląda Henry'ego Moore'a, chodząc, robiąc kolejne kręgi wokół niego i ciągle coś tam sobie wynajdując. Więc polecamy w pawilonie Czterech Kopuł na zimę w sam raz. Poprzednio zapraszaliśmy na lato, bo wszędzie było gorąco, tam można było się w klimatyzacji zaszyć, a tym razem zima być może nie jakaś za wesoła, szara nas czeka, a tam będzie w sam raz.
Nie, zima będzie piękna, śnieżna, lekko mroźna, będą Państwo zadowoleni.
Okej, to spasuje nawet idealnie i on tam się pokryje odrobiną puchu takiego śnieżnego. To zapraszamy do pawilonu Czterech Kopuł. Barbara Banaś była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.